Kłaniam się. Dobry wieczór. Hanna Wilczyńska-Toczko. Ostatni kwietniowy wieczór w tym roku. Dziś, proszę Państwa, temat poważny i myślę dotyczący każdego z nas, bez wyjątku. Dziś o znaczeniu wybaczania w naszym życiu. Jak trudno jest pożegnać się z poczuciem krzywdy doznanej od kogoś. Jak trudno uwolnić się od obwiniania, rozpamiętywania, noszenia urazy. Psychologowie mówią, że poczucie krzywdy hodowane w naszej świadomości z biegiem czasu tworzy taki rodzaj metalowych krat, które odgradzają nas od pozytywnych emocji, przyjemnych wrażeń, miłych uczuć. Jesteśmy jakby w więzieniu swojego poczucia krzywdy. Rytuał żegnania się z poczuciem krzywdy nie należy do najprzyjemniejszych, ale jest bardzo oczyszczający, uwalniający. Ale jak to zrobić? Jak wybaczyć, jeśli mamy wielki żal o to, że ktoś zdradził, o to, że ktoś nas nadużył, o to, że ktoś nas oszukał, o to wreszcie, że ktoś nas bardzo mocno zawiódł i skrzywdził. Jak wybaczyć? O tym dziś z moim gościem, a jest nim Piotr Ławacz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Piotr jest psychologiem, coachem, a muzycznie w przededniu maja płyta z tekstami Marka Maja, szczecińskiego poety, czyli płyta Leoszewski Majem. Wiem, jak nie jest. Nocne rozmowy nagrane wcześniej w Radiu Gdańsk do 23. Zapraszam.
Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Są głośniejsi, co lepiej się znają. Lecz gdy światłem podziałać wśród rzęs, dojrzysz świat, co sam sobą się zajął. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. A ta wiedza z najskrytszych doświadczeń, a z niewiedzy pokornie jak pies. Patrzę w bezmiar i patrzę i patrzę. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Mam na imię, na drugie już nie. Bo kalendarz miał braki na wiosnę. Dwuimienne ze stworzeń są te, co są dumne i te, co są proste. Mam na imię, na prąd czasem nie. Trzeba wiedzieć, że trzeba chcieć więcej i nie wiedzieć jak głaz o tym, że niemożliwy jest kaktus na ręce. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem tak cicho, jak cichy jest szmer prawe buchu i praw dynamicznych. Nie wiem, głośno szukając wśród sfer złud potocznych i kłamstw fantastycznych. Wzrok w krzywizny, ekliptyk się wplótł, więc w lekkości się wprawiam po trosze. I łopotań bezskrzydłych znam trud i o lotność zabiegam i proszę. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. Wiem, jak nie jest i nie wiem, jak jest. wiem jak nie jest i nie wiem jak jest.
Loszewski, Maję i wiem jak nie jest. Ryszard Loszewski jeszcze zaśpiewa, przypomnę, piosenki z tekstami szczecińskiego poety Marka Maja, a w studiu Piotr Ławacz, psycholog, coach. No i zabraliśmy się dzisiaj w ten ostatni kwietniowy wieczór, Piotrze, za bardzo trudny, ale też bardzo ważny temat, jakim jest wybaczanie. Czy możliwe jest wybaczenie komuś, kto nam zrobił krzywdę, kto nas zranił, kto nas, nie wiem, zdradził, poniżył?
To trudne, bolesne. I ja bym trochę zmienił akcenty, bo właśnie ludzie zazwyczaj kojarzą wybaczanie z wybaczaniem komuś.
Tak.
Ktoś mnie zranił. Tak, jest wina, ktoś mnie zranił, skrzywdził, zdarzyło się coś strasznego, coś okropnego. I to jest taki naturalny odruch. Kiedy mówimy o technikach, o koncepcjach związanych z tak zwanym radykalnym wybaczaniem, to bardzo wiele osób mówi, no ale jak? To ja mam wybaczyć, przebaczyć? Niektórzy śmieją się z tego, mówią, to co, mam nadstawić drugi policzek?
Tak, tak.
Puścić w to w niepamięć? Ale jak to? To wręcz ktoś mnie kiedyś tam zapytał, to jeżeli ktoś kogoś zgwałcił, zrobił jakieś przestępstwo,
molestował,
to, dokładnie,
seksualnie,
to co, nie powinniśmy w ogóle tego brać pod uwagę, nie powinniśmy tego ścigać, jak to jest?
Jak to się ma do wybaczania?
No właśnie, otóż tu są dwie warstwy, bo jedna jest warstwa, można powiedzieć, prawnoformalna, czyli oczywiście, że jest tak, że jeżeli ktoś mnie skrzywdził, jeżeli ktoś zrobił coś złego, jeżeli ktoś naruszył prawo, jeżeli ktoś naruszył dobre obyczaje, to jak najbardziej powinno się tę sprawę wyczyścić, postąpić zgodnie z prawem, zadbać o to, żeby kara taka prawna, administracyjna odbyła się.
To mówisz o wymiarze prawnym, a
dokładnie.
Teraz powiedzmy o wymiarze ludzkim, o naszych domowych zranieniach, krzywdach, zdradach, poniżeniach, odrzuceniach, wszystkim,
właśnie.
Co się dzieje w czterech ścianach.
I tu znowu ma to dwie warstwy. Bo jest taka warstwa komunikacji międzyludzkiej, relacji, gdzie oczywiście uruchamia się coś takiego, o czym dużo napisano, mianowicie uruchamia się asertywność. Ja mam prawo do powiedzenia tego, że zostałem zraniony. Mam prawo do powiedzenia tego, że jest mi z tym źle, że to wpływa na relacje. Mam prawo do obrony wreszcie samego siebie. To nie jest tak, że nadstawiam drugi policzek i to nie jest tak, że mówię, aha, jak mnie bijesz, to bij mnie bardziej. Zupełnie tak się to nie dzieje. Jeśli chodzi o wybaczanie, to jest złe słowo, bo tutaj raczej powinniśmy mówić o uwalnianiu się od poczucia krzywdy.
To inaczej brzmi, rzeczywiście.
No właśnie, takie dobre wybaczanie nie jest nastawione na tę drugą stronę. Ona zrobiła, skrzywdziła, zrobiła coś strasznego. I być może, że powinna być z tego zgodnie z prawem, zgodnie z obyczajem, zgodnie z tym, co jest pomiędzy nami, bardzo silnie rozliczona. A chodzi o to, żeby odetchnąć bardzo głęboko, tak mówiąc metaforycznie, i uwolnić samego siebie od poczucia krzywdy.
Piotrze, no to pięknie brzmi. To pięknie brzmi.
Jest bardzo trudne.
Ale jest niezwykle trudne. Przed nami książka Radykalne Wybaczanie. Wybaczajmy skutecznie. Darowanie krzywd ma moc uzdrawiania. Kolina Tippinga. To już jest właściwie taka klasyka gatunku. On pisze tutaj tak. Nie ma w życiu ważniejszego celu niż rozwój osobisty człowieka. Radykalne wybaczanie. Niemal każdy nosi jakąś ukrytą w sercu ranę zadaną kiedyś przez kogoś lub przez coś. Od czasu do czasu otwiera się ona na nowo i znów zaczyna krwawić, a my nie możemy zaznać w życiu spokoju.
Tak.
Bardzo wielu z nas chodzi z tym poczuciem krzywdy, Piotrze, jak z taką otwartą raną i nie może zaznać spokoju.
Tak.
I nie może zaznać radości i nie może się uwolnić od tego brzemienia bycia zranionym.
Tak. I tutaj niestety trzeba powiedzieć sobie wprost. Nosimy tę ranę, bo chcemy.
Ale ty coś mówisz dzisiaj takiego, że ja sobie wyobrażam już słuchaczy, którzy mówią, co za farmazony ten Piotr Ławacz tutaj nam dzisiaj wciska. Jak to? Ja chcę być zraniony, ja chcę nosić w sobie to cierpienie, ja się chcę nim żywić. Co on takiego mówi?
Na poziomie świadomym nie. Natomiast gdzieś w środku w nas oczywiście w jakiś sposób to pielęgnujemy. Jest coś takiego, jest w nas taka struktura, skłonność do tworzenia takich struktur, które nazywa się potocznie ciałami bólu. I to ciało bólu to jest taka część nas, która uwielbia być skrzywdzona, która uwielbia być słaba.
Czyli uwielbia wchodzić w rolę ofiary.
Tak, uwielbia wchodzić w rolę ofiary, jest w tak zwanej krainie ofiar. I oczywiście na poziomie świadomym my cierpimy z tego powodu. Mówimy, to straszne, znowu jestem ofiarą, skrzywdził mnie, krzywdzą mnie w pracy, ktoś mnie oszukał, ktoś robił mi coś złego. Natomiast gdzieś tam w środku to ciało bólu jest w nas silne i się żywi. I to ciało bólu może pełnić bardzo różne funkcje. Na przykład przyciągać uwagę. Inni nas kochają, bo jesteśmy ci słabsi, bo jesteśmy ci skrzywdzeni.
Pochylają się nad nami, zwracają uwagę na nas, wysłuchują nas.
Tak, oczywiście. Wchodzimy w nasze towarzystwo, w nasze środowisko, rozmawiamy w rodzinie i mówimy, w pracy znowu mnie oszukali, znowu mnie skrzywdzili. I wtedy wszyscy przytulają nas do serca i mówią, ojej, jak jesteś biedny, jakie to straszne, pomożemy ci.
I Boże, jak my, to trudno sobie uświadomić, wiesz, że czasami z tego cierpienia robimy takie narzędzie pobierania energii od ludzi.
Tak, my z cierpienia korzystamy, pobieramy energię. To są niezwykłe doświadczenia. Tu podzielę się swoim doświadczeniem osobistym. Otóż rok temu byłem na takich bardzo dużych warsztatach, gdzie pracowaliśmy nad różnymi chorobami. I somatycznymi. I między innymi pojawiło się tam bardzo proste ćwiczenie. Terapeutka prowadząca prosiła nas o wymienienie wszystkich korzyści, które mamy z naszej choroby. W pierwszej chwili było zdumienie, tak? Tak, oburzenie. Ktoś tam mówił, jakie korzyści? Nie mam żadnych korzyści.
Przecież ja cierpię.
Tak, przecież ja cierpię. A potem się okazywało, że siedziała pani, która mówiła, no tak, gdybym nie była chora, to musiałabym pójść do pracy. Ktoś inny mówił, no tak, gdybym nie był chory, to musiałbym się rozwieść, coś zrobić ze swoim małżeństwem, a tak nie muszę. No tak, gdybym nie był chory, to coś tam, coś tam, coś tam.
To by dzieci tak często nie przychodziły mnie odwiedzać.
Dokładnie. I okazywało się, że to ciało bólu związane z chorobą, bo ono może być na różnej bazie związane, jest silne, duże i czerpie bardzo solidne korzyści.
I to samo jest z poczuciem krzywdy.
I podobnie oczywiście to ciało bólu jest zbudowane na poczuciu krzywdy. Zwłaszcza jeżeli krzywda jest słuszna. Tutaj to ciało bólu rozgrywa się wiele razy społecznie. Siedzimy i mówimy, zobacz, on mnie okradł. Zobacz, oni mnie oszukali. Zobacz ta instytucja jakoś tam wyzyskała mnie na przykład, tak?
Wykorzystała.
I wszyscy wokół mówią, ależ to straszne, to okropne.
Masz
jesteś skrzywdzony, masz rację, słuszność jest po twojej stronie, to ty jesteś w tym wszystkim ten mądry.
Tak, albo jeśli żona albo mąż mają już dowód zdrady tej drugiej strony, no to też przecież jest to bardzo trudny moment i jest to cios i to poczucie krzywdy w słusznej sprawie skąd inąd, no bo nic tak nie boli chyba jak zdrada, zaczyna nas prowadzić przez życie.
I my potrzebujemy tej słuszności. Psychologowie mówią jedno, jeżeli... I to jest brutalna prawda. Jeżeli w małżeństwie źle się dzieje, jeżeli w związku jest coś nie tak, jeżeli ludzie zdradzają się na przykład, to do tej zdrady są potrzebne dwie osoby. Niestety. Z takiego metafizycznego, głębokiego punktu widzenia są potrzebne dwie osoby. Jedna, która zdradza, ta druga być może czegoś nie zauważyła, być może coś zaniedbała, być może czegoś nie chciała widzieć. Pamiętam taką rozmowę z terapeutą rodzin, który mówił do mnie, wiesz, mam taką dziwną sytuację, przychodzi do mnie małżeństwo i się okazuje, że mąż zdradza żonę, albo żona męża, żeby tutaj nie być
stereotypowym.
Dokładnie, że jedno z nich się zdradza to drugie i robi to od 3 lat. A to drugie mówi, strasznie go kocham, bardzo przez cały czas dbałem o to małżeństwo i ja jako terapeuta, ten terapeuta mówi, zadaję pytanie tej osobie zdradzanej. Jak to jest bardzo kogoś kochać i przez 3 lata nie zauważyć, że jest się zdradzanym, tak? Nie zauważyć pewnego procederu, pewnych uników, pewnych sytuacji komunikacyjnych i tak dalej. I często jest tak, że po to, żeby doszło do takich trudnych sytuacji, mówię o rodzinie, mówię o sytuacjach wśród przyjaciół, a nawet w pracy, jest tak, że w jakiś sposób podświadomie, gdzieś głęboko, no my zaniedbujemy coś. I potem wydarza się ta straszna sytuacja, no i gdzieś w środku jest taka nasza część, która mówi, ma poczucie winy i mówi, zaniedbałeś to, nie zauważyłeś tego, odpuściłeś sobie. I wobec tego moglibyśmy się źle czuć. No ale tu przychodzi nam z pomocą nasze ciało bólu, które mówi, no jak to? Wina jest po tej drugiej stronie. On zachował się strasznie. Skrzywdził mnie. Przyłożyć mu. Dowalić. I przerzucamy tą winę na drugą stronę.
Ale Piotrze, tak z trzeciej strony, to rzeczywiście no, mamy prawo czuć w wielu sytuacjach ogromne zranienie, ogromny ból, tak. Poczucie niesprawiedliwości, zawodu, że najbliższy człowiek, nie chodzi tylko o zdradę, tylko o wszelkie jakieś niecne rzeczy, które sobie nawzajem robimy, tak bardzo zawiódł nasze zaufanie, tak bardzo nas dotknął, a my wierzyliśmy po prostu, że od kogo jak od kogo, ale nie od matki, ojca, żony, brata, najbliższej przyjaciółki nas to spotka. No, jest coś takiego, że po ludzku cierpimy.
Tak. I teraz jest kilka rzeczy, którym warto się przyjrzeć.
To zaraz się przyjrzymy, dobrze? Tylko pozwólmy, żeby Ryszard Leoszewski zaśpiewał z płyty Leoszewski Majem w przededniu maja właśnie, na który wszyscy czekamy. Wiem jak nie jest i piosenki z tekstami Marka Maja.
Jasnym umysłem, myśli roztropne, wnioski mam ścisłe. Świat na świat dzielę i jego pozór. Postęp szanuję i chwalę rozum. Nocą wychodzę chyłkiem na Szczecin, a na ulicach sami poeci, a z poetami śliczne poetki. Wyobrażone w postaciach lekkich wiersze składają z drobnych kropelek wina, z przykrótkich, słodkich butelek słowa spijają z nocy i z ulic. Noc ich rozpala, miasto ich tuli. Zaradny i ugodowy, tułów maleńki noszę u głowy. Dzień mnie kratkuje w biele i czernie. Wieczór rozmiękcza zwartą materię. Nocą wychodzę chyłkiem na Szczecin, a na ulicach sami poeci. Dzień ich oszukał, sen mają tani. Do swego miasta poprzytulani, do skwerów pełnych uciech i pieszczo, cichych zaułków, ślepych złowieszczo, latarń ulicznych, czule sodowych, grzechów powszechnych, całodobowych. Wychodzę z Ryśkiem na Szczecin, a na ulicach sami poeci, a z poetami śliczne poetki, wyobrażone w postaciach lekki, wiersze składają z drobnych kropelek wina, z przykrótkich, słodkich butelek słowa spijają z nocy i z ulic, noc ich rozpala, miasto ich tuli. Nocą wychodzę chyłkiem na Szczecin, a na ulicach sami poeci. Nocą wychodzę chyłkiem na Szczecin, nocą wychodzę chyłkiem na Szczecin, nocą.
Leoszewski Majem, płyta z tekstami szczecińskiego poety Marka Maja. A w studiu Piotr Ławacz, psycholog, coach. Rozmawiamy o niezwykle ważnym temacie dla każdego z nas. o wybaczaniu, o umiejętności uwolnienia z nas poczucia krzywdy i bycia ofiarą. Rozmawialiśmy tutaj o tym, że no, często wchodzimy w to cierpienie i w to poczucie krzywdy z ochotą, w cudzysłowie, bo jednak mamy z tego jakieś korzyści.
Tak.
Z drugiej strony rzeczywiście bardzo cierpimy. Jesteśmy zranieni, jesteśmy zawiedzeni, że ktoś nam mógł zrobić to, co nam zrobił. Czy to zdrada, czy to oszukanie, czy to kradzież, czy to pobicie, czy to umniejszenie naszej wartości. No cokolwiek to może być. No i teraz obiecałeś, Piotrze, że przyjrzymy się właśnie temu, co się w nas dzieje wtedy, kiedy nagle ktoś nas dotknie do żywego.
I teraz kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to rozliczenie tej osoby. To nie jest tak, że w wybaczaniu zapominamy o tym całkowicie.
Udajemy, tylko... że nic się nie stało, bo to jest niemożliwe po prostu.
Tak, ale też rozmawiamy z tą osobą, bo to ma być dla niej pewnego rodzaju lekcja. A jeżeli ktoś robi coś złego, no to warto, żeby się dowiedział, dostał tak zwaną informację zwrotną, jak to się teraz mówi modnie, feedback po angielsku.
Tak.
Dostał tak zwaną informację zwrotną, że oto zrobił coś złego, coś niedobrego, że to coś jest antyspołeczne, że to coś
albo,
nie pasuje.
Albo, że po prostu mnie dotknąłeś.
Tak, po prostu.
Ci ufałam.
Tak, po prostu. I to robimy. Tak technicznie.
Czyli mówimy. Co czujemy? Mówimy o naszych odczuciach. Nie mówimy, że ty jesteś złamanym, tylko mówimy, że bardzo mnie to zabolało.
Tak, technicznie.
Bardzo mnie to dotknęło.
Dokładnie tak. Technicznie mówimy to przez tak zwany komunikat ja. Czyli właśnie zabolało mnie to, dotknęło, jest mi z tym źle, wywołało to we mnie takie, a nie inne uczucia, dane zachowanie, dana sytuacja, dane fakty. Komunikat ja jest bardzo prosty, odnosi się do faktów, odnosi się do sytuacji i mówi o naszych uczuciach, naszych emocjach, tym, co jest w nas w środku.
Czyli nie mówimy, jak mogłeś,
tak.
Zawiodłeś mnie.
Nie mówimy, jesteś zły, jesteś straszny, jesteś okropny.
Zdradziecki i podły.
Zdecydowanie w relacjach unikamy uogólnień i nie mówimy, jesteś dokładnie taka sama jak twoja matka.
Wiedziałam, że to tak będzie.
Cała rodzina
tak będzie.
Twoja jest taka. Wszyscy, cała wioska u ciebie to złodzieje.
Aha, no na przykład.
Bo to oczywiście ma takie znamiona komunikacji toksycznej. Do niczego nie prowadzi.
Obraża.
Oczywiście.
Oddala
nas. Tak, oddala nas od rozwiązania problemu i nie jest skuteczną, efektywną, dobrą komunikacją.
Ale bardzo
asertywną.
Kuszącą, bardzo kuszącą, żeby
no bo
przywalić.
Bo łatwą, tak? I taka chęć nakręcenia się, wywalenia z siebie tych negatywnych emocji, tam właśnie u tego źródła.
Zasłużyłeś na to, to ja ci teraz powiem, co ja o tobie myślę.
I pierwsza rzecz to jest oczywiście, No kolejność może być różna, ale tu jest kwestia porozmawiania z tą osobą.
Powiedzenia o swoich
uczuciach. Nie zawsze to jest możliwe. No, powiedzmy sobie wprost. Czasami jest tak, że nie mamy fizycznego kontaktu z tą osobą i ten kontakt jest bardzo daleki, tak? I nie ma takiej okazji do porozmawiania. Bywa też tak, że my jesteśmy w stanie się zorientować, że ktoś nas skrzywdził dopiero po jakimś czasie. I może być tak, że ta osoba po prostu nie żyje. No i jak tu porozmawiać z tą osobą? Jak wybaczyć komuś, rozpocząć taką rozmowę z kimś, kto nie żyje.
Na przykład rodzicom.
Dokładnie. Poza tym też czasami tak bywa, że ta krzywda jest niejednoznaczna i może być taki efekt, taki element, że my pójdziemy do tej osoby i powiemy, skrzywdziłeś mnie 10 lat temu w taki i taki sposób, a ta osoba powie, ja nic nie pamiętam, naprawdę nie wiem. Nie umiem nic z tym zrobić.
Tak, to drugi scenariusz, a trzeci może być taki, że jak to ja cię skrzywdziłem? To ty mnie skrzywdziłeś.
Tak.
I się zaczniemy teraz tutaj przerzucać tą winą.
Dokładnie tak. Czyli ta rozmowa może być trudna, nie zawsze może być możliwa. Natomiast można powiedzieć, to jest wartościowe, żeby to, co się zdarzyło, omówić z tą drugą osobą, dać jej właśnie taką informację zwrotną. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to kontakt z własnymi emocjami. Takimi, jakie one są.
Czyli?
W wybaczaniu mówimy, skontaktuj się z tymi emocjami. Przeżyj je. Nie udawaj, że nic się nie stało. Daj im wypłynąć na wierzch.
Czyli co? Płacz, krzycz,
tak.
Niedowierzaj,
tak.
Smuć się.
Tak. Przeżywaj to, ale uwaga, nie nakręcaj się. Czyli jeżeli się smucisz, posmuć się, zamiast zrobić zebranie wszystkich swoich przyjaciół i każdemu po kolei opowiadać, jak to się smucisz, dlaczego się smucisz, z jakiego powodu się smucisz, jak strasznie cię skrzywdzono i ty musisz się tak smucić, bo wtedy niestety żywimy to nasze ciało bólu. I nasze ciało bólu się bardzo powiększa.
Tak, i nakręcamy się, jak nie wiem.
Nakręcamy się. Każdy nas przytula i mówi, ale naprawdę?
Tak
ona
ci
zrobiła coś strasznego?
Ona tak zrobiła?
Jej, jak mogła. Ja na twoim miejscu, to bym jej teraz ciach.
Tak. I nakręcamy i żywimy to ciało bólu.
I to nasze ciało bólu niestety rośnie.
Czyli jak długo, Piotrze, mieć ten kontakt z własnymi emocjami, czyli kontaktować się z tym bólem, z tą złością? Tam jest bardzo dużo emocji po krzywdzie, prawda? Jeśli ktoś nas skrzywdzi. Ból, złość, wściekłość, aha, niezgoda. Jak długo w tym siedzieć, żeby nie przekroczyć tej granicy nakręcenia właśnie, żeby nie zacząć się nakręcać i żywić tymi złymi emocjami?
Trudno jest tutaj podać jakiś taki zdecydowany wzorzec czasowy. Ja mówię, że trochę, proszę, wybaczcie mi Państwo teraz brzydkie porównanie, ale ja mówię trochę, że to jest tak jak z wymiotowaniem. Raz a dobrze.
Czyli ma trwać tyle,
do końca. Raz a dobrze do końca.
Aha.
A nie
żeby
na...
to wyrzucić z
tak.
siebie.
A nie na 15 razy.
Czyli nie na 15 lat na przykład. Niektórzy ludzie całe życie noszą urazę.
Tak.
Piotr.
Tak.
Zobacz, co się z nimi dzieje. Ktoś powiedział, jak się przygotowywałam do tej audycji, gdzieś przeczytałam, że noszenie w sobie urazy to tak jak pielęgnowanie takich robaków w środku.
Tak.
To jest okropna metafora, ale jakże prawdziwa,
tak,
że te robaki zaczynają nas od środka tak powolutku odzierać z radości, z lekkości,
tak,
z wdzięku, z możliwości, umiejętności cieszenia się życiem.
Tak.
Czyli nie za długo.
Nie za długo i to jest trudne. Czasami wymaga pomocy drugiej osoby. Czasami wymaga pomocy dobrego, mądrego
terapeuty,
przyjaciela na początek, a może jakiegoś duchowego wsparcia, kogoś mądrego. Czasami wymaga to pomocy terapeuty. Kogoś, kto będzie umiał za pomocą różnych technik podomykać te emocje, pozwolić im się zczyścić, wyczyścić.
I to może trwać. To może trwać tak, parę miesięcy, prawda?
Może trwać nawet parę lat.
Nawet parę lat.
Bo czasami... pewne ślady pamięciowe w naszej głowie muszą ulec wyciszeniu, odstrojeniu, odreagowaniu i to może zdecydowanie trochę trwać.
Czyli nie ma właściwie reguły, jak długo uporać się trzeba, czy można z tymi trudnymi emocjami, które pojawiają się, kiedy ktoś nas skrzywdził, dotknął, czy zranił. No dobrze. No i pytanie, co dalej?
No i co dalej?
No już wiemy, że jesteśmy wściekli, już się z tym uporaliśmy, już to wyrzuciliśmy z siebie.
Aha.
Przepraszam, brzydko mówiąc, wyrzekaliśmy.
Tak.
I jesteśmy oczyszczeni, no i co? I mamy pustkę w sobie. I co dalej?
Nie, jeszcze nie mamy pustki na pewno, bo to jednak gdzieś tam zalega. I tutaj dwie ważne rzeczy, dwa ważne obszary. Pierwszy obszar, o którym za chwilę, to właśnie ten ceremoniał, rytuał, podejście do wybaczania. A drugi obszar to przyglądanie się temu twórcze. Przyglądanie się temu pod takim kątem, co mówi ta sytuacja o mnie. Czy ta sytuacja zdarzyła mi się po raz pierwszy w życiu? Czy zdarza mi się często? Dlaczego zdarza mi się ta sytuacja?
To, że ktoś mnie zranił?
Na przykład. Tu dam Państwu taki dobry przykład. Ja jestem tak zwanym wolnym strzelcem. Czyli pracuję w ten sposób, że mam dużo klientów, tym klientom wystawiam faktury. Ci klienci potem płacą za te faktury. No i jakiś czas temu rozmawiałem z moją koleżanką, która do mnie powiedziała, wiesz, taka straszna sytuacja na tym rynku. Ja mówię, jaka sytuacja? Klienci nie płacą. Wystawiam klientom faktury, a klienci nie płacą i zalegają z tymi pieniędzmi i nie opłacają za te nasze usługi tych pieniędzy, za te faktury i tak dalej. Piotr, jak to jest u ciebie? Na co powiedziałem, nie mam w ogóle takich sytuacji. Nie przydarzają mi się.
Czyli twoi klienci płacą.
Tak, wszyscy mi płacą. I ja mam takie wrażenie, że ona w jakiś sposób, tu pojawia się prawo przyciągania, tak? Pytanie, czy ono działa, czy ono nie działa, ale ja mam takie wrażenie, że ona w jakiś sposób przyciąga trochę tę sytuację. Oczywiście robi to podświadomie, to nie jest tak, że ona siedzi w domu i mówi, ach, fajnie by było mieć klientów,
którzy nie płacą.
Mi nie płacą i teraz będę się z nimi awanturować i tak dalej. Ale ona jakby jakby przyciąga te sytuacje do siebie. I to jest znowu takie pytanie, wracając z tego przykładu do innych sytuacji. To jest takie pytanie, jak często wchodzę w tak dziwne relacje? Co takiego robię, że coś takiego mi się znowu przydarza? Gdzie jeszcze w innych miejscach mojego życia są jakieś analogie?
Że czuję się ofiarą, że czuję się nadużyta czy nadużyty, że czuję się niesprawiedliwie potraktowany czy potraktowana, że czuję się zdradzony, wykorzystany.
Ale też, że pewne sytuacje mi się na przykład powtarzają. Ja dużo pracuję dla biznesu i też widzę, że są pewne wzorce reakcji, że są klienci, którzy co chwilę się z kimś kłócą w bardzo charakterystyczny sposób. Są właśnie oszukiwani w bardzo charakterystyczny sposób. Wchodzą w jakieś bardzo charakterystyczne konflikty. No i to jest pytanie, jak ja podświadomie, i to jest brutalne pytanie, jak ja podświadomie wyszukuję tego typu sytuacje. Nie mówiąc o sytuacjach głębokich, znam takie osoby, które są w kolejnym związku i w tym kolejnym związku są zdradzane. Znam kobiety czy też mężczyzn, którzy są w kolejnym związku i w tym kolejnym związku trafiają na alkoholików. Osoby uzależnione od czegoś. I tu jest wielkie pytanie,
tak,
co jest takiego we mnie w środku? To może być bardzo podświadome, to może być bardzo trudne.
Że przyciągam takie sytuacje,
ale ja coś
takie osoby.
Takiego po prostu przyciągam. Tu powiem o mojej takiej obserwacji. Jakiś czas robię różne remonty w domu, w mieszkaniu, jak to ludzie robią, tak?
No niektórzy częściej, niektórzy rzadziej. Rozumiem, że ty należysz do tych, którzy lubią częściej.
Nie cierpię robić remontów.
Tak?
Dlatego, że z remontami mam bardzo złe skojarzenia.
Z
fachowcami. I ja też zauważyłem, że jakoś to przyciągam. Że jakoś tak jest, że co się pojawia kolejny fachowiec, to
usterka.
Będzie ciężko,
fachowiec
będzie
usterka.
Trudno, będzie dziwnie, tak. I tak dalej,
i drogo.
Tak dalej. I drogo. I teraz z niezwykłą uważnością przyglądam się temu, co ja takiego robię psychologicznie. I zauważyłem na przykład, może to jest jakaś inspiracja dla Państwa, zauważyłem na przykład, że po pierwszej rozmowie z takim fachowcem mam wiele sygnałów, takie, które mi mówią, jestem psychologiem zawodowym, które mi mówią, nie ufaj mu, jest z nim coś dziwnego, nie wzbudza zaufania. A jakaś moja część mówi, Piotr, należy ufać ludziom, przecież...
Daj mu szansę.
No i wtedy, kiedy daję szansę, to niestety nie jest dobrze.
Czyli to jest taka lekcja dla ciebie, że warto słuchać swojej intuicji?
Tak, warto słuchać intuicji, ale też tutaj kłaniają się reguły psychologii społecznej. Mianowicie nasz umysł tak działa podobno, że jak jesteśmy przekonani o kimś, że ten ktoś jest złodziej, to będziemy tak budować sytuację wokół tej osoby, że w którymś momencie to się potwierdzi.
Złapiemy ją
złodziej.
Za rękę.
Dokładnie.
Tak, tak. Czyli to jest samo spełniająca się przepowiednia albo proroctwo.
Tak. I być może trochę tak jest, że ja na poziomie świadomym mówię, daj mu szansę, a moja wielka podświadomość mówi, nie, nic z tego nie będzie, przecież to widać, że to jest w ogóle tam jakiś chałturnik. I ja tak buduję być może sytuację, że w którymś momencie a moja wielka podświadomość ma rację i mówi, no tak, chałturnik, znowu cię oszukał na tym remoncie, tak. Piotr, zobacz.
Tak, a nasza podświadomość lubi mieć rację,
tak.
Prawda? Piotr Ławacz, psycholog, coach, dziś jest gościem Nocnych Rozmów w Radiu Gdańsk, które nagraliśmy wcześniej. Rozmawiamy o czymś niezwykle ważnym, ale też, jak Państwo słyszą, niejednoznacznym, wielopłaszczyznowym, skomplikowanym, no takim z wieloma dnami, czyli o umiejętności wybaczania, pożegnania się z poczuciem krzywdy doznanej od kogoś, uwolnienia się od obwiniania, rozpamiętywania, noszenia urazy. Mówimy też o takim wnikliwym spojrzeniu na siebie w tej sytuacji zranienia, dotknięcia, zawiedzenia przez innych ludzi. To jest też, Piotrze, myślę, audycja o tym, że my bardzo chętnie cedujemy odpowiedzialność za nasze życie i za nasze nieszczęście na innych ludzi.
Tak.
To świat jest winien,
tak.
To ludzie są winni, to ta okropna, zła i podła kobieta jest winna, że moje życie legło w gruzach.
Ten potworny rząd robi mi taką krzywdę, że ja nie jestem w stanie się podbierać.
Tak, tak. Te moje dzieci są niewdzięczne i to one mi zatruwają moją starość. No,
tak.
Zawsze można znaleźć tego winnego, prawda? I mamy taką pokusę, że ktoś nam zawalił nasze życie, prawda? Czyli to jest takie pozbywanie...
Bo tak jest łatwiej.
Tak, takie pozbywanie się odpowiedzialności za nasze życie. No, to zagrajmy.
Rano, jak wróg, za gardło złapał mnie kaszel. Więc żona troskliwie, bym może nie palił aż tyle. Wiem, przyjdzie taki dzień, że ja też się przestraszę. Na razie wyskoczę popatrzeć, jak rodzą się chwile. A tu lato z jesienią przy piwie, pozdrów zimę. Niech śnieży szczęśliwie, więc tymczasem. Póki jeszcze nie jest gorzej, sam ze sobą, poszym Boże, pomiłoszę. Krok zapachnie mi jak groszek. Osobiście, po tu w imię, ulechonię swoje imię. Przypadkowo pomarańcze, poleśmianie i zatańczę. Przeherberce jakiś cytat i już o nic nie zapytam. I już o nic nie zapytam. Wieczorem przez seks nie dążę, aby dać życie. Próbuję najwyżej połapać się w miejscu i czasie. Debaty już czas nad ciepłym, wierzchnim okryciem. Lecz w popłoch nie wpadam, choć jesień światowy ma zasięg. A tu kasztan, nim spadnie i pęknie, jest już w dłoniach. I imię ma piękne, więc tymczasem. Póki jeszcze noc na dworze, sam ze sobą, poszym Boże, pomiłoszę. Krok zapachnie mi jak groszek. Osobiście, po tu w imię, ulechonię swoje imię. Przypadkowo pomarańcze, poleśmianie i zatańczę. Przeherberce jakiś cytat i już o nic nie zapytam, już o nic. Nie zapytam. Sam ze sobą, poszym Boże, pomiłoszę. Krok zapachnie mi jak groszek. Osobiście, po tu w imię, ulechonię swoje imię. Przypadkowo pomarańcze, poleśmianie i zatańczę. Przeherberce jakiś cytat i już o nic nie zapytam. Już o nic nie zapytam.
Leoszewski Majem, piosenki w wykonaniu Ryszarda Leoszewskiego z tekstami szczecińskiego poety Marka Maja z płyty Wiem jak nie jest, a w studiu Piotr Ławacz, psycholog, coach, rozmawiamy o wybaczeniu. No, zabolało mnie to, mówimy, zraniłeś mnie, coś się stało takiego, że poczułam jakby ziemia mi się spod nóg usunęła. To było trzęsienie ziemi. Kontaktujemy się z własnymi emocjami. Zauważamy złość, zawód, przerażenie, rozżalenie. Kontaktujemy się z nimi. Nie udajemy, że się nic nie stało. Ale chcemy wybaczyć. Chcemy uwolnić się od poczucia krzywdy, bo poczucie krzywdy, Piotrze, powiedzmy sobie to jeszcze raz i wyraźnie, nas niszczy.
Oczywiście.
Nas trawi jak choroba.
Zatruwa i zabija.
Tak. I co teraz robić, żeby dojść do tego autentycznego wybaczenia, żeby nie żywić się tą krzywdą, tą urazą, tym, że to zła kobieta była.
No i teraz z grubej rury.
No, uwaga.
Z miłością. Po prostu
do tej osoby?
Tak.
Nie, no błagam cię, Piotr.
Po prostu z miłością.
Ale przecież my jej nienawidzimy.
Z miłością specyficznie rozumianą. Bo to jest taka miłość zgody. To nie jest miłość ofiary. To nie jest miłość podkładania się. Natomiast to jest miłość zgody na doświadczenie. Na to, że to miało się tak zdarzyć, że to miało mnie czegoś nauczyć, że to miało coś przekształcić i coś mi pokazać. I to jest łatwe i trudne.
No.
To jest trudne, dlatego że jest w nas coś takiego, co buntuje się przeciwko temu i mówi, no ale jak to mogę? W taki sposób, tak? Skrzywdził mnie potwornie. A z drugiej strony, kiedy raz przejdziemy na tą piękną łąkę tej właśnie zgody i dania sobie przestrzeni na inne przeżywanie tego uczucia, to w tym momencie zobaczymy, jak ta łąka jest prosta, ładna, przyjemna, radosna i miła.
Piotr, no ale jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, jeśli ten człowiek, ukochany człowiek, tak nas, nie wiem, zniszczył, tak nas zawiódł, tak nas oszukał?
Moim zdaniem najłatwiej, wbrew pozorom, przechodzi się na stronę miłości wtedy, kiedy niezwykle mocno dostajemy w kość przez to poczucie krzywdy. Trochę tak jak z alkoholikiem, że jeżeli ktoś trochę tam popija i mówi, a może jestem uzależniony, może nie jestem uzależniony, może mam problem, może nie mam problemu, ale w sumie to nie robi nic złego, jest
jakoś
elegancko,
żyje.
Jakoś żyje i tak dalej, tak? A w momencie, kiedy taki alkoholik zaryje w błoto bardzo mocno i mówi, nie, to ja muszę coś z tym zrobić. I tutaj jest podobnie. Najłatwiej to... To może jest trudne, ale najłatwiej przechodzi się na tą stronę wybaczenia, poradzenia sobie z tymi emocjami, takim osobom, które przez te emocje dostają niezwykle w kość. Czyli ja znam takie osoby, które zaryły w błoto, które powiedziały, byłem tak zapieczony w tej nienawiści do byłej żony, że teraz to widzę, że przez ostatnie 10 lat nie byłem w stanie pójść do żadnego innego związku i tak naprawdę krzywdziłem siebie, unieszczęśliwiałem siebie. Albo ktoś inny mówi, byłam tak zapieczona w nienawiści do swojego byłego szefa, że nie byłam w stanie nigdzie indziej zagrzać miejsca. Ktoś inny mówi, byłem tak zapieczony w jakiejś innej nienawiści, że... Odbiło się to bardzo poważnie na moim zdrowiu, tak? Że ja czuję, że to było związane z moim zdrowiem. I te osoby mówią dla samego siebie nigdy więcej. Chcę wreszcie być w takim miejscu, gdzie ja odpuszczę te swoje wszystkie negatywne uczucia w środku i gdzie dla siebie to robię.
Chcę się uwolnić.
Dla swojego samopoczucia chcę się uwolnić. I tutaj właśnie magiczne słowo, to słowo uwolnienie. Może nie tyle wybaczenie, co raczej właśnie słowo uwolnienie od tych negatywnych uczuć.
I darowanie krzywd.
Nie nazwałbym tego tak, bo nawet twórca tej metody radykalnego wybaczania, pan Tipping, mówi, że to nie polega na tym, że darujemy całkowicie krzywdy, tak? Że nie mamy na przykład, nie wiem, formalnie właśnie udzielać tego feedbacku, informacji zwrotnej, tak? Że mamy zrezygnować być może z jakiegoś procesu, który słusznie się należy. Chodzi o odpuszczenie tych emocji gdzieś tam w sobie w środku. I to przejście jest wydawałoby się trudne, ale jak już tam jesteśmy, to jest nam dużo lepiej.
Czy samemu, myślisz, można poradzić sobie z tym procesem wybaczania? Bo to jest proces. Czy lepiej jednak zwrócić się do terapeuty? Bo mi się wydaje, że tak, wiesz, dla zwykłego zjadacza chleba, który kieruje się emocjami, to jest bardzo, bardzo skomplikowana i trudna droga.
Moim zdaniem można sobie poradzić samemu, natomiast terapeuci, coachowie pomagają, bo znają pewne triki. Tak no bym właśnie. To powiedział, tak?
Jakoś porządkują to.
Porządkują, wiedzą, co robić, czego nie robić. No, dam prosty przykład. Dawno, dawno temu czytałem książkę pewnej pani, psycholożki związanej z pracą z tak zwanymi toksycznymi rodzicami. I ta pani dawała tam taką rolę, tu uwaga, nie wszyscy terapeuci też robią to dobrze, trzeba uważać i wybierać tych, którzy trochę się na tym zdają. I ta pani dawała taką radę osobom dorosłym, które mają toksycznych, trudnych rodziców, czy też miały w dzieciństwie, w młodości, żeby napisać taki list rozliczający z tymi rodzicami. Taki list pod tytułem: mamo, zrobiłaś mi wiele krzywd, byłaś niedobrą mamą, tato, byłeś strasznym tatą, ale ja to wszystko ci wybaczam. I ja czytając te porady, miałem takie wrażenie, że nie tędy droga. Że to nie jest dobry pomysł, pisanie takiego listu, i wysyłanie go. Ta pani doradzała, żeby ten list wysłać
do tych rodziców?
Tak.
O Boże, no nie.
No właśnie,
to
o Boże.
To nie była dobra pani terapeutka.
Właśnie, o Boże. I ja miałem takie wrażenie, że to nie tędy droga. I teraz mówimy coś takiego, no już też patrząc z perspektywy może kilkudziesięciu lat od pomysłów na takie listy, mówimy coś takiego: nie wysyłaj takiego listu, a nawet go nie pisz. Raczej go nie pisz, dlatego że pisanie do kogoś listu wybaczam ci jest rozstrzyganiem sprawy: ty jesteś ten winny, ja jestem ten fajny,
jest takie wyższościowe,
ten dobry, tak, ja tutaj jestem ten mądry, ja potrafię wybaczyć, a ty jesteś ten winny, to jest takie
wyższościowe. Tak.
A wtedy, kiedy wybaczamy, odłączamy się paradoksalnie od tej osoby i mówimy: pracuję ze swoimi emocjami. Ta osoba taka jest, jaka jest. Ja pracuję z tym, co jest we mnie w środku, przetwarzam to, zmieniam, czyszczę. Ja daję moim klientom taką fajną metaforę. Ja mówię coś takiego, kiedy oni mówią: no ale on mnie skrzywdził, zły, straszny, potworny.
Przecież to ja mam rację.
Tak, to ja mam rację. I ja mówię coś takiego: wyobraź sobie, że idziesz przez las i przez ten i spotykasz w tym lesie lisa, który jest wściekły. Albo inne tego typu zwierzę. I to zwierzę strasznie cię pogryzło, tak? Zrobiło ci ewidentnie jakąś wielką krzywdę, tak? Bo nie umiało inaczej, bo nie potrafiło inaczej. I czy masz wtedy takie emocje w stosunku do tego zwierzęcia: to on mnie skrzywdził, jest tym potworem? No nie masz, bo to jest zwierzę. Oczywiście, wiadomo, że zamykasz to zwierzę w klatce, tak? Zgłaszasz komuś, tak? Nie przychodzisz nad tym do porządku dziennego: ach, to pogryzł mnie, tak? To teraz może pogryzie wiele innych osób. Nie przechodzisz do porządku dziennego, ale inaczej pracujesz z tymi emocjami.
No ale Piotrze, ja nie wiem, czy to jest taka celna metafora, zważywszy na to, że z lisem nie mamy bliskości, że z lisem nie mamy wcześniej jakichś głębokich więzi, prawda? Lis wyskakuje wściekły i nas gryzie. To wtedy łatwiej się zdystansować, niż gdyby to był oswojony lis, z którym się wychowywaliśmy od dziecka, a potem nagle rzuciłby się na nas i odgryzł nam palec.
Aha.
Tak sobie pomyślałam teraz.
I tu znowu mówimy o czymś, co się rozgrywa w nas. Wszystko jest subiektywne, wszystko jest tylko w naszym umyśle. Jeżeli jest małżeństwo, tak czasem bywa, małżeństwo, związek czy ktokolwiek, i na przykład ktoś tam zaczyna się zdradzać, to ta żona czy mąż mówią: no jak on mógł mnie zdradzać? Przecież on mnie kochał. Ona mnie kochała.
Mówił, że kocha.
Tak. Mówił, że kocha. A być może, że ta zdrada pokazuje, że wcale tak nie było. Że to nam się wydawało, że byliśmy z kimś bardzo blisko, że byliśmy z kimś zjednoczeni, a być może, że ta druga strona wcale taka nie była, tak? Tylko nie potrafiła tego nam w tym momencie powiedzieć. Długo byśmy oczywiście o tym
mówili. Tak, bo są różne odcienie takich sytuacji i powody.
Natomiast w wybaczaniu, w takim mocnym, głębokim wybaczaniu, my nie mamy się zajmować tą drugą stroną.
Tylko sobą.
Tak, ją mamy się zajmować w taki sposób formalny. Okej, być może, że trzeba jej wytoczyć proces. Okej, być może, że trzeba się z nią rozwieść. Trzeba jej o tym powiedzieć. Być może, że trzeba asertywnie położyć tamę, żeby nas nie krzywdziła, być może nie krzywdziła innych i tak dalej, chociaż to też bywa czasami trudne. A tak naprawdę zajmujemy się sobą. Co jest we mnie? Jakie ja mam uczucia? Dlaczego czuję się skrzywdzony? Dlaczego lis, który mnie potwornie pogryzł, teraz u mnie urasta w mojej głowie do jakiegoś potwora, tak? Wszechświatowego symbolu zła, wysłannika obcych mocarstw i tak dalej, i tak dalej.
Piotrze, Tak, to jest, to nie jest łatwe, ale to jest możliwe. Dziś o znaczeniu wybaczania w życiu, odpuszczania, pożegnania z poczuciem krzywdy, no i odbarczaniem w związku z tym, o tym mówiliśmy, świata i ludzi, od odpowiedzialności za nasze życie.
Tak.
To jest takie wzięcie odpowiedzialności za swoje życie.
Tak,
nie będę się żywił poczuciem krzywdy doznanej od kogoś, tylko wreszcie wezmę się za życie, nie obwiniając kogoś o to, że mi nie wychodzi.
Tak.
Prawda?
I dzięki temu, że uwalniamy się od tego poczucia krzywdy, możemy znowu zacząć czuć taką zwykłą, codzienną radość.
Z najprostszych czynności,
tak.
Z drobiazgów, z kontaktów, z tego, że żyjemy i być może zaświeci słońce.
Tak.
Piotrze, bardzo ci dziękuję za tę audycję. Ona była dzisiaj dla mnie bardzo, szczególnie właśnie dzisiaj, bardzo ważna i uwalniająca. Dziękuję ci bardzo. Piotr Ławacz, psycholog, coach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Stefan Kociuk program zrealizował. Kłaniam się państwu pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. A na koniec jeszcze jedna piosenka z płyty Wiem jak nie jest, czyli Leoszewski Majem, z piosenkami Ryszarda Leoszewskiego do tekstów szczecińskiego poety Marka Maja. Tymczasem.
Nasze nieba urządzamy przez pokątne myśli brnąc, marzeniami, pragnieniami, niedostatkiem dóbr i rząd. Nasze nieba urządzamy przez pokątne myśli brnąc. Trzeźwią nas przez pot, zapalczywie robią swoje, czyhające z nad i spod. Nasze piekła zamieszkują diabły, których nam jest żal. Z iskrą w oczach intrygują do dymiących wodzą sal. Nasze piekła zamieszkują diabły, których nam jest żal. Uwikłały nam się w kicz nierealne, gdy nad ranem nie chce spać ani żyć. Raczej nie ma tego nieba, kto by sięgnął, kto by zniósł. Zapomnijmy, by się nie bać, póki nieba w ciszy z ust. Raczej nie ma tego nieba, kto by sięgnął, kto by zniósł. Nieopodal poprzez nas nasze myśli pachną siarką, znacząc oddech naszych miast. Nas do piekieł, gdzie bohema, gdzie się żyje aż pożar. Ale piekieł także nie ma, tylko pamięć nocnych mar. Ale piekieł także nie ma, tylko pamięć nocnych mar.